Panie wspomniał już o diecie bezglutenowej, dlatego Joanno chciałam zapytać, czy potrzeba stosowania diety bezglutenowej to jest wynik Twoich badań? I co jeszcze z nich wynika?
W ten zespół wpisane są pewne schorzenia, o których wiemy, że występują zdecydowanie częściej. To jest niedoczynność tarczycy, o której Pani wspominały. Wśród przebadanej grupy ona występuje naprawdę często, bo jest to blisko 90% pacjentów ma niedoczynność tarczycy. Rozmawiałam z endokrynologiem, który się zajmuje potem już dorosłymi z trisomią 21 i powiedział, że większość tych przypadków to jest Hashimoto, czyli autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Częściej występują wady serca i tutaj faktycznie też jest duża grupa, ponad 60% przebadanych dzieci. Wady wzroku blisko 60%. Wady słuchu, to też pani tutaj Katarzyna kiwa głową, bo ona też widzi tutaj odzwierciedlenie w swoich chłopcach. Wady słuchu blisko 20%. No i właśnie ta celiakia. Czyli wrodzona nietolerancja glutenu. Wiemy, że występuje znacznie częściej w trisomii 21, natomiast widełki są spore, bo one sięgają nawet 18%, gdzie w ogóle populacji jest to 1%. Są postulaty takie, żeby faktycznie każde dziecko z trisomią 21 przebadać w kierunku celiaki, żeby wyłapać, żeby robić takie badania przesiewowe. Natomiast nie jest to takie proste i oczywiste, bo niestety nie możemy wyciągnąć takiego wniosku, że jeżeli robimy badania z krwi, oznaczamy poziom przeciwciał i te przeciwciała mieszczą się w normie, to nie ma celiaki. No właśnie tak dobrze to nie jest, bo wiemy, że do 20% pacjentów z celiakią nie produkuje przeciwciał. Wiemy, że też nie do końca rozstrzygająca jest biopsja dwunastnicy, która zwykle jest takim kolejnym krokiem, bo nie każda osoba z celiakią ma zmiany w dwunastnicy. Te zmiany mogą być w różnych innych odcinkach jelita cienkiego. Robi się to wszystko bardziej skomplikowane, myślę, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte, być uważnym i po prostu obserwować, co się dzieje z dzieckiem. Akurat pani Katarzyna ma przykład chłopaków, u których nigdy nam ta celiakia nie wyszła, prawda?
Tak.
W badaniach.
Tak, Michał miał pobieraną biopsję z dwunastnicy, miał robione badania krwi dwukrotnie też i z żadnych z tych badań nie została potwierdzona celiakia. Natomiast ja widzę, jak on ma ograniczony ten gluten do maksimum, jak on funkcjonuje. On lepiej śpi, on lepiej się koncentruje, jest mniej pobudzony, skóra zupełnie inaczej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o Antosia, no to każda próba wprowadzenia glutenu u niego kończyła się niepowodzeniem i w tej chwili ja zaprzestałam takich wprowadzania tego glutenu, ponieważ nie widzę sensu, żeby go też męczyć. No i z tego, co wiem, to też jemu badań nie można zrobić, bo on nigdy tego glutenu nie spożywał, więc tak naprawdę jemu takie badania też chyba...
Znaczy, nie... też właśnie w trisomii 21 często są niedobory odporności, są niedobory immunoglobulin w klasie IgA, IgG, a my właśnie te przeciwciała w tych klasach oznaczamy, czyli jeżeli dziecko z trisomią ma niedobory immunoglobulin, to wiemy od razu, że badania w kierunku celiaki nam nie wyjdą. Czyli tutaj przykład tego, że trzeba obserwować dziecko, bo ja też pamiętam z rozmowy, że próby wprowadzania glutenu u młodszego syna kończyły się pobitami szpitalnymi.
Tak,
prawda?
Tak, dlatego, że on miał dolegliwości jelitowe, to były wymioty, biegunki i dochodziło do tego odwodnienie, spadał mu poziom cukru, przez to też ma stwierdzoną hipoglikemię ketotyczną i ja stwierdziłam, że ja nie będę go więcej męczyć i narażać, na takie historie.
No, natomiast pani Grażyna z kolei jest przykładem już zdiagnozowanego dziecka, bo wyszły nam dodatnie badania genetyczne i wyszły też dodatnie przeciwciała.
Tak, Emilka miała dość późno robione te badania, ale wyszły, właśnie akurat tutaj wyszły, że jest celiakia, więc nie musiałam po prostu już tam potem więcej tych badań robić, ale uważam, że one były i tak bardzo późno zrobione, dlatego, że Emilka miała wiele dolegliwości, właśnie te, które dzieci
są typowe.
Tak. Nikt po prostu jakoś nigdy na to nie zwrócił uwagę, bo miała naprawdę wielkie problemy skórne. Miała problemy...
Co się z tą skórą działo?
To znaczy, ona miała bardzo takie wypryski. Pierwsze zaczynało to na przykład od rąk, potem już na skórze pleców, na nogach i potem już na twarzy. Więc po prostu byłam u różnych lekarzy, no ale każdy mówił, no to tak jest, no bo to tak jest.
W zespole.
Tak, tak, no bo to zespół, no to czegoż pani wymaga. No a jednak się okazywało, że to nie to. No potem się okazało właśnie, że jest też alergikiem i to dość sporym. No i właśnie to. No jak ja właśnie trafiłam do pani Joanny, no to wtedy to wszystko zaczęło się już wyrównywać i wtedy...
I co się wycofało po tych, przede wszystkim, nie wiem, dwóch latach
właśnie,
diety?
Tak, przede wszystkim, tak jak właśnie tutaj pani Kasia mówi, Emilka zaczęła w ogóle inaczej funkcjonować. Zaczęła naprawdę inaczej funkcjonować, jest bardziej, kojarzy wszystko bardziej, jest tak, taka bardziej spokojna, no i ta skóra. Po prostu, no po jakimś czasie, chyba po 2 czy 3 miesiącach, skóra zaczęła naprawdę być bardzo ładna. Już nie ma tych wyprysków, nie ma kłopotów właśnie z tym wypróżnianiem, nie ma kłopotów, że coś zje, to już zaraz ją brzuszek boli, że ona tego nie zje, bo ją brzuch boli, bo zaraz ją na wymioty zbiera. No i takich właśnie bardzo dużo rzeczy. No i ta alergia też troszeczkę ustąpiła, bo no zaczęto też właśnie, pani Joanna wzięła po prostu też, no... popatrzyła, na co ona ma tą alergię w sumie i to wszystko razem zostało połączone.
To pokazuje właśnie, że warto sprawdzić celiakię u dziecka w każdym wieku, bo bywa tak, że dzieci po prostu mają robione badania w pewnym okresie życia i wynik jest ujemny. I właśnie to się może zdarzyć, skoro do 1/5 pacjentów nie produkuje przeciwciał na pewnych etapach życia. No a tutaj tak szczęśliwie się okazało, że kiedy powtórzyłyśmy te badania, już było widać, że one są dodatnie.
Jaki jest związek glutenu z tym, że dziecko jest niespokojne? Porozmawiamy po chwili przerwy.